jak nauczyć się retoryki. Trzeba powiedzieć trochę o uczeniu się retoryki. Jeśli retorykę traktujemy zgodnie z definicją jako ars bene dicendi, sztukę dobrego mówienia, potem także ars bene scribendi, sztukę dobrego pisania, to trzeba powiedzieć, że retoryka to, zgodnie ze starożytnym rozumieniem słowa ars, a greckie było to techne, a więc wiedza praktyczna, wiedza stosowana. To jest wiedza, której po prostu się nabywa. Z jednej strony ars to jest rozumne pokierowanie wytwarzaniem, czyli recta ratio factibilium, factibilium wytwarzanie, recta ratio rozumne kierowanie, rozumne tworzenie i retoryka wiąże się z wiedzą, to retoryki można uczyć się na dwa sposoby tak naprawdę. Z jednej strony jest to naśladowanie wspaniałych wzorów, naśladowanie mistrzów. Dlatego tak ważne jest wsłuchiwanie się w to, jak ludzie mówią, jak przekonują się, posługiwanie się wspaniałymi wzorcami, nie w celu takiego ścisłego naśladownictwa, żeby kopiować jakieś wzory, ale że to wznosi nas na wyżynę. To znaczy patrzymy, jak wspaniali mówcy, jak ludzie, jak szermierze słowa, jak ci, którzy się wspaniale posługiwali słowem, właśnie jak to robili. Tutaj trzeba przyglądać się tym wspaniałym mówcom, trzeba ich słuchać, trzeba czytać. To jest rozwój tej właśnie kultury intelektualnej, a więc naśladowanie wzorów, naśladowanie mistrzów. Nie w sensie ścisłym kopiowania, ale przyglądania się im jako pewnego wzoru. I po drugie, retorykę można rozwijać poprzez wyćwiczenie. To znaczy, jest to sprawność, jest to umiejętność, która się zaczyna od rzemiosła. To znaczy od poznania pewnych technik, metod, które polegają na usprawnianiu naszych możliwości. Dlatego w tym sensie sztuka jest cnotą. Cnota stała skłonność do czynienia dobra, jak kiedyś w starych katechizmach nas uczono, ale to jest także udoskonalenie naszych władz intelektualnych, moralnych, czyli działaniowych i wytwórczych. W tym sensie sztuka jest cnotą. I tutaj, żeby to dobrze zrozumieć, trzeba przywołać ojca Jacka Woronieckiego, który tłumaczył różnicę między cnotą a zwykłym wyćwiczeniem. Posługiwał się trzema takimi słowami. Po pierwsze wyćwiczenie, po drugie nawyk, po trzecie właśnie cnota, czyli doskonałość albo udoskonalenie. Wyćwiczenie jest naszym rozwojem fizycznym. Muzyk musi wyćwiczyć rękę, śpiewak musi wyćwiczyć głos, malarz też musi wyćwiczyć swoje techniki, rękę, sposób rysowania, sportowiec ćwiczy swoje mięśnie i tak dalej. A więc wyćwiczenie polega na pewnym usprawnieniu fizycznym, usprawnieniu naszych mięśni, tworzeniu pewnych odruchów również. Drugim słowem, które pozwoli nam zrozumieć, czym jest cnota, czym jest sztuka, to jest nawyk. Nawyk to jest już pewnego rodzaju taka skłonność psychofizyczna. To jest coś, co nie tylko jest fizyczne, ale właśnie na drodze pewnego przyzwyczajenia. Nie wiem, że ktoś wstaje rano i myje zęby, albo uprawia jogging, albo spaceruje. Prawda? Że to są pewne nawyki, które o ile są zdrowe, to prowadzą właśnie do dobrych postaw, do dobrego życia. I teraz na końcu tej triady, tych trzech słów, jest słowo udoskonalenie albo cnota. To jest już usprawnienie intelektualne. Intelektualno-moralne, mówiąc precyzyjnie, bo cnota polega na doskonałości. Prowadzimy siebie do doskonałości. Tak jak słowo kultura, bardzo piękna metafora jest związana z tym słowem, bo słowo kultura to uprawa. Uprawianie siebie. To znaczy, że człowiek bierze siebie w garść i prowadzi. Prowadzi do określonego celu. Dlatego Cyceron, wybitny mówca rzymski, prawnik, filozof, powiedział, że kultura to jest animi kultura, czyli uprawa ducha, uprawa ludzkiego ducha. A zatem udoskonalenie i cnota związana jest z kulturą, czyli uprawą siebie samego, przede wszystkim uprawą intelektualną. I teraz mamy cnoty intelektualne, to te, które udoskonalają naszą myśl, nasz rozum. Cnoty moralne to te, które udoskonalają nasze działanie. I wreszcie są też cnoty wytwórcze, które udoskonalają naszą właśnie wytwórczość, naszą sztukę. I sztuka jest po prostu cnotą, czyli zaczyna się od rzemiosła, zaczyna się od pracy, takiej systematycznej, pilnej, dzień po dniu, godzina po godzinie, i wznosimy się na wyżyny. Osiągamy artyzm. Artyzm osiągamy dzięki rzemiosłu. To jest to starożytne rozumienie słowa ars. Bardzo ważne, żeby zrozumieć, na czym polega praca nad własnym aparatem artykulacyjnym, intelektualnym, nad sposobem mówienia. To nie jest tak, że ludzie od razu rodzą się świetnymi mówcami. Zauważmy, że z jednej strony tu jest pewien paradoks. Z jednej strony tylko ludzie mówią tak naprawdę. Zwierzęta oczywiście wysyłają sygnały, oznaki. Natomiast tylko mowa ludzka jest artykulacyjna. Articolo oddzielam. A zatem posługujemy się znakami, które mają określoną treść, czyli określone przyporządkowanie do rzeczywistości. I jeszcze te znaki musimy ułożyć w zdania. Musimy je poukładać jak klocki. Mowa jest czymś zatem intelektualnym. Czymś, co jest głęboko ludzkie. Z jednej strony tylko ludzie w ten sposób posługują się mową, w sposób właśnie świadomy, intelektualny, dorzeczny. A z drugiej strony żaden człowiek nie rodzi się z gotowością już, z mówieniem, prawda? Mówienia trzeba się nauczyć. I tak jak uczymy się mówienia, tak też trzeba powiedzieć, że uczymy się retoryki, czyli uczymy się pięknego mówienia, skutecznego mówienia, bycia z drugim człowiekiem poprzez przekonywanie, dialog, rozmowę, poprzez oddziaływanie świadome, racjonalne, mądre na innego człowieka. Oczywiście w sposób partnerski, jak już powiedziałem, w dialogu. Retoryka zatem jest to umiejętność charakterystyczna dla wysokiej kultury intelektualnej, bo ona polega na tym udoskonalaniu się, na tym, by coraz lepiej, coraz piękniej mówić do drugiego człowieka. I teraz praca nad tekstem, nad mową, sztuka, to rzemiosło, to jest właśnie praca. To jest pewnego rodzaju trud, który trzeba podjąć. Ale ten trud się opłaca, ten wysiłek się opłaca, bo mówienie jest czymś fascynującym. Jeśli mówimy do człowieka, szanując go, jego wyobraźnię, jego wolność, jego rozum, osobowość, to z tej rozmowy mogą być tylko dobre skutki. I teraz starożytni nazywali takie działy retoryki, czy też ten trud, tę pracę, nazywali officia oratoris. Officium to jest powinność, to jest obowiązek. Czyli mówca ma pewne powinności, jeśli chce stanąć przed audytorium i mówić. Chce swoich odbiorców porwać i przekonać. I wymieniano 5 takich etapów tworzenia mowy, tworzenia tekstu. One są bardzo ciekawe, pokazują, że ta praca, to rzemiosło retoryczne jest bardzo dobrze usystematyzowane. Że tak jak mówił Arystoteles, że jest to sztuka metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może być przekonujące. Że retoryka to rzeczywiście pewnego rodzaju usystematyzowana metoda. Jakie były zatem te officia oratoris, powinności mówcy? Po pierwsze było to po łacinie określane inwencjo. Inwencjo, łacińskie invenio, to jest znaleźć, natrafić, wymyśleć, wytropić, wynaleźć, odkryć. Inwencjo to wynalezienie, bo retorzy uważali, że retoryka nie polega na wymyślaniu tematów, ale polega na odkrywaniu, na odczytywaniu z tej rzeczywistości, którą mamy, odczytywaniu tego, co właśnie może być przekonujące, co może być tematem do rozmowy, do wypowiedzi. Inwencjo to wynalezienie. Inaczej mówiąc, to jest treść tekstu. Zanim stanę wobec ludzi, do których chcę coś powiedzieć, to muszę przygotować treść. Muszę zastanowić się nad tym, co mam im do powiedzenia, a więc to jest inwencjo. Po drugie, dispozicjo, co się tłumaczy jako kompozycję. Ułożenie tego materiału w określonym porządku. I łacińskie słowo dispono oznacza rozmieścić, ustawić, zaplanować, uporządkować. Dispozycjo to jest rozmieszczenie, uporządkowanie, układ, ładnie tłumaczone jako kompozycja wypowiedzi. I znowu, zanim stanę przed audytorium, żeby coś powiedzieć, to muszę nie tylko wynaleźć, odkryć temat, o którym będę mówić, znaleźć jakieś możliwości argumentacyjne, perswazyjne w tym temacie, ale również uporządkować to w określonym porządku. Dyspozycja, kompozycja jest uporządkowaniem myśli, idei wynalezionych w inwencji. I to jest niesłychanie ważne w dzisiejszych czasach. Właściwie każda wypowiedź, nawet najkrótsza, jeśli polityk, nie wiem, urządza konferencję prasową po to, żeby powiedzieć 2-3 zdania, to już taka wypowiedź powinna być uporządkowana. Bo dzięki temu uporządkowaniu mamy dwie takie funkcje osiągamy, dwa cele. Z jednej strony jest to łatwe do przyswojenia, ponieważ nasi słuchacze, nasi odbiorcy wiedzą, o czym mówimy, widzą ten porządek. A po drugie jest to łatwe do zapamiętania. Porządek jest czymś, co organizuje naszą myśl i naszą również pamięć. Zatem dispozycjo, czyli kompozycja, jest niezwykle ważna w retoryce, traktowana była jako etap pracy nad wypowiedzią. Po trzecie, elocutio. Łacińskie słowo elocutio to jest wysławianie się, to jest także wyraz, język, styl. Czasami tłumaczy się elokucję jako styl. Eloquens, przymiotnik eloquens w odniesieniu do człowieka oznacza wymowny, że jest ktoś, kto potrafi ładnie mówić, kto jest krasomówcą. I elokwencja to jest swada, polska elokwencja, to jest biegłość w mówieniu. A zatem elokwencja, tutaj jest taka definicja, przemienia na płaszczyźnie językowej idee i treści wynalezione w inwencjo i uporządkowane w dispozycjo. Jest trzecim etapem pracy nad tekstem. To jest już etap, to jest praca nad stylem, to jest doskonalenie języka. Nie tylko mam wypowiedzieć określoną treść, nie tylko mam ją uporządkować, ale również wygładzić, wypolerować mój styl, mój język. To są trzy centralne działy retoryki, officia oratoris, czyli powinności mówcy, i są jeszcze dwa, można powiedzieć, pomocnicze. Tym czwartym działem retoryki, etapem przygotowania wypowiedzi, jest memoria albo mnemotechnika. W starożytności i przez długie wieki, prawdopodobnie aż do oświecenia, nie wyobrażano sobie, że mówca może mówić z kartki, że może swoje przemówienie czytać. To gdyby ktoś z taką propozycją wystąpił, to uznano by go za człowieka jakiegoś szalonego, może chorego nawet. Cała starożytność, średniowiecze, potem barok, aż do oświecenia, to są mowy wygłaszane z pamięci. I oczywiście trzeba było też rozwijać pamięć. I tutaj ta memoria miała dwa znaczenia. Z jednej strony, żeby nauczyć się własnej wypowiedzi, a z drugiej strony, żeby zapamiętać wypowiedź przeciwnika, żeby wydobyć z mowy mojego właśnie oponenta to, co jest przedmiotem jakiejś analizy czy krytyki. To była memoria i tutaj starożytni też wznieśli mnemotechnikę na prawdziwe wyżyny i dzisiejsze szkolenia z technik zapamiętywania w dużej mierze opierają się na tym, co osiągnęli starożytni Grecy czy Rzymianie. I wreszcie actio. Actio albo pronunciatio. Actio to jest akcja, to jest działanie. Niektórzy tłumaczą to jako działanie aktorskie. A pronunciatio to jest wygłoszenie, właśnie artykulacja, intonacja, to jest wypowiedź już słowna. I teraz tutaj także to był taki dział, który był w jakiejś mierze najmniej rozwijany, bo to była praktyka. Ale tutaj też uczono, jak intonować, jak budować zdania, jak tworzyć wypowiedzi, które będą barwne, ciekawe, porywające. To była również mowa ciała, że trzeba przygotować się do wypowiedzi przed audytorium. A zatem officia oratoris to jest praca. Inventio, dispositio, elocutio, memoria i actio tworzy nam całą retorykę. Retoryka, która jest sztuką, która jest pracą. Retoryka zatem, ta retoryka klasyczna, wymaga trudu. Ona bierze się stąd, że naśladujemy nie kopiujemy, ale naśladujemy, traktujemy jako układ odniesienia wzorce wybitnych mówców, wypowiedzi wybitnych mówców, wybitnych ludzi słowa. Ale także te wszystkie rzeczy mamy wyćwiczyć. Wyćwiczyć poprzez pracę. Retoryka wymaga trudu, ale ten trud się naprawdę opłaca, bo jak mówiłem, wznosi naszą komunikację na prawdziwe wyżyny. Jak nauczyć się retoryki?